W Bratysławie wszyscy się dobrze czują, bo słowacki język ma najwięcej podobnych słów do języka polskiego, więcej niż czeski. Także nawet ludzie, którzy przyjeżdżają, nie znają języków, są starsi na przykład wiekiem, nie uczyli się języków, to tutaj się czują bardzo dobrze.
Mówi Beata Wojnarowska, która od ponad 30 lat organizuje pobyty polskich turystów w Bratysławie, ma więc doświadczenie i wie, na co zwrócić uwagę, by wycieczka była atrakcyjna i bezpieczna. Opowiada o atutach i urokliwych miejscach Bratysławy, ale i o zmianach, które wprowadzono na Słowacji, a które mogą wpłynąć na jakość urlopu. Rozmawiamy na przykład o podatku od transakcji finansowych wprowadzonym 1 kwietnia 2025 roku, który skłania niektórych do płatności gotówką. Beata zdradza też, jakimi klientami są nasi rodacy, co jest największym wyzwaniem w obsłudze turystów, jakie miało najtrudniejsze momenty w swojej pracy i ile razy otarła się o śmierć. Przed zbliżającą się majówką, Bożym Ciałem czy wakacjami warto dowiedzieć się coś więcej na temat miejsca, które chcecie odwiedzić, jeśli planujecie tu pobyt, czy choćby spędzić trochę czasu, będąc przejazdem. Zapraszam na 23 odcinek podcastu Destynacja Słowacja. Ahojcie, cześć Wam, tu Małgosia Wojcieszyńska. Do Bratysławy przywiodła mnie emigracja sercowa. Słowację pokochałam, choć czasami mnie zaskakuje, czy nawet denerwuje, ale na pewno zasługuje na uwagę. Jeśli jesteście tego samego zdania i jesteście ciekawi południowego sąsiada Polski, to zapraszam Was na podcast Destynacja Słowacja. Gościnią w 23 odcinku podcastu Destynacja Słowacja jest Beatka Wojnarowska, która prowadzi już ładnych paręnaście albo ponad 20 lat swoje biuro.
Ponad 30 lat.
Przepraszam. Biuro GT Express.
Tak, GT Express. Bardzo szybko to leci. Sama jestem zdziwiona, że 30 lat.
Beatko, przejdźmy od razu do rzeczy, bo zbliża się majówka, wielka majówka, kolejna w Twoim życiu. Co przygotowujesz dla polskich turystów, którzy, jak wiemy, jak wiem od Ciebie, przyjeżdżają zawsze na te majówki i chętnie zwiedzają?
No, mieliśmy przez wiele pierwszych lat problemy, ponieważ dobrze chcieli tu mieszkać, ale zwiedzali głównie Wiedeń i wszyscy byli przekonani, że na Słowacji, w Bratysławie w ogóle to nie ma co oglądać, nic ciekawego. Długo mi trwało, nim przekonałam ludzi, że tu są ciekawe rzeczy, a ponieważ Bratysława ma wspaniałe położenie, nie wiem czy wiecie, ale to jest jedyne miasto na świecie, które ma 3 granice państwowe przy stolicy. No to mamy blisko wszędzie, mamy blisko nie tylko na Morawę, do Wiednia, Budapesztu, ale Bratysława sama w sobie jest piękna, ma piękną starówkę, leży nad Dunajem, czyli rejsy można wykorzystać na różny sposób, różnej długości, winny szlak, bo Bratysława otoczona z Małymi Karpatami, a południowe stoki Małych Karpat to winny szlak, win tradycyjnych z winogrona, a północne Karpaty to wina z porzeczek.
Czyli teraz, jak ludzie przyjeżdżają, Polacy przyjeżdżają na majówkę, to przyjeżdżają już tylko do Bratysławy? Czy zdarzają się takie grupy, które tu nocują, a jadą do Wiednia?
Prawie zawsze, albo najczęściej 70% grup łączy zwiedzanie, bo będąc tu, wykorzystuje to, że tylko po autostradzie 57 km i są w Wiedniu. Dzisiaj to nie jest już żadna odległość. No nie ma granic, także wykorzystują tą sytuację. No ale wiele też grup jest takich, które tu wraca, że zahaczyły tylko o Bratysławę na godzinę, dwie i stwierdziły, że tu jest tak dużo do zobaczenia, że wracają i robią tylko Bratysławę okolice.
My nagrywamy w przededniu majówki w roku 2025. Powiedz, ile będziesz mieć turystów, ile autobusów, bo ty to chyba liczysz na autobusy w tym roku będziesz obsługiwać w Bratysławie.
Polskie grupy to takie specyfikum, że do ostatniej chwili czy nie planują wyjazdów 3-4 miesiące wcześniej, ale bardzo często na ostatnią chwilę. Także nie wiem, nie umiem powiedzieć, jaki będzie wynik, ale kilkanaście autobusów jest na majówkę na pewno.
Miewałaś już więcej też?
No mój rekord to z 26 autobusów, potem pół roku się leczyłam, musiałam iść do szpitala i w ogóle to nigdy nikomu nie polecam, bo to jest organizacja, problemy, przyjeżdżają ludzie. No i po prostu stwierdziłam, sama siebie wybadałam, że 5 nocy mogę nie spać maksymalnie, a potem już trzeba iść do szpitala.
Czyli teraz, no, nie zazdroszczę ci oczywiście w reakcji na to, co powiedziałaś, ale skupmy się na tym, że teraz jest ta majówka. Pierwszego jest w Polsce wolne, trzeciego jest wolne. Czy jeszcze na więcej dni przyjeżdżają ludzie, czy tylko w obrębie właśnie tych dwóch świąt?
Najczęściej jest tak, że wykorzystują po prostu czas wolny, żeby nie brać urlopu. W tym roku ta majówka nie wychodzi tak dobrze. W tamtym roku było lepiej, bo my mamy i pierwszy, i trzeci wolny. Tak, także jeżeli pierwszy i trzeci jest w środku tygodnia, to mam na kilka turnusów autobusy. W tej chwili jakby na jeden turnus od pierwszego do trzeciego. Ale w tym roku jest też taka specyfika, że grupy się rozłożyły na więcej weekendów, rozciągnęły się w czasie. Także to jak dawniej mieliśmy taką falę turystów na majówkę, to teraz na szczęście dla nas, dla naszego zdrowia, są rozdzieleni.
Beaciu, to jeszcze wracając do tych 27 autobusów, to jak można obsłużyć 27 autobusów ludzi razy 40 mniej więcej, no to jest kilkaset ludzi.
No to nie jest razy 40, bo Polacy, gdy przyjeżdżają, starają się maksymalnie wykorzystać transport. Najczęściej są to autobusy 50 i więcej, z czego są zszokowani Słowacy, jak 60 osób przyjeżdża. Także to jest o wiele więcej osób. No nie można, w zasadzie to był taki eksperyment raz w życiu. Bardzo ciężko w moim zawodzie mówić turystom, że nie damy rady, nie przyjeżdżajcie. I to jest największa trudność w moim zawodzie, powiedzieć tym ludziom, nie mamy dla was miejsca, nie możemy was obsłużyć. Także stawałam na głowie, żeby wszystko było zabezpieczone. No i przez to, żeby wszystko skontrolować i pilnować podczas ich przyjazdów, no nie mogłam kilka nocy spać.
Też masz jakieś osoby do pomocy, prawda?
Teraz oprócz mnie pracuje jeszcze w biurze mąż. Syn oprowadza, a w czasach, kiedy jest mi bardzo ciężko, bierze urlop i jest cały czas z nami. No i mamy przewodników, na szczęście w Bratysławie, innych takich eksternych, którzy współpracują z nami. Na szczęście w Bratysławie nie konkurujemy ze sobą, jak w innych pewno krajach się zdarza, w miastach, ale pomagamy sobie, współpracujemy. To jest fajnie, możemy na siebie liczyć, że ktoś straci głos, zwichnie nogę, to ten ktoś drugi go zastąpi.
A dużo jest takich biur polskich, znaczy obsługujących Polaków tutaj?
Biur nie. Wiem o tym, że tylko my jesteśmy takim biurem, ale jest dużo samodzielnych. Działalność gospodarczą mają założone samodzielni przewodnicy po prostu.
Mówiłaś wcześniej, że w tym roku to się tak ładnie rozkłada w maju, no i potem w czerwcu zazwyczaj, jakoś tak na przełomie maja, czerwca bywa też Boże Ciało, czyli to jest też ten czas plonów dla was, prawda?
Tak. To jest ruchome święto, czyli co roku to są inne daty, no ale tutaj przy tym święcie, tak przy majówce, nie wiemy w które dni tygodnia konkretna data wypadnie, to tutaj zawsze wiemy, bo zawsze to jest od czwartku do niedzieli, czyli też ludzie jak od czwartku nie pracują, to zdążą od czwartku do niedzieli zwiedzić i też przyjeżdżają masowo, czyli to jest druga taka olbrzymia fala.
Na Słowacji to nie jest święto, czyli też mają tutaj wszystkie atrakcje otwarte podczas Bożego Ciała.
Tak, to jest święto w Austrii, na Słowacji nie, także wykorzystujemy tę sytuację. No i myślę, że w tym roku tak się ułożyło przez te daty majowe, że więcej jest autobusów na Boże Ciało niż na majówkę.
Mówiłaś, że w twoim zawodzie nie można odmówić polskiemu klientowi. I co robisz wtedy, kiedy, ja nie wiem, może brakuje miejsc noclegowych, albo co bywa takim dużym wyzwaniem, kiedy ty musisz naprawdę się nagimnastykować, żeby nie powiedzieć nie temu polskiemu klientowi?
No, nie jest to łatwe. Nawet teraz w tym tygodniu szukam dalszych nowych hotelów, które chcą współpracować, no bo nie wszystkie są nastawione na taką masową turystykę. Niektóre hotele tylko chcą indywidualnych turystów. Także co jakiś czas robię objazd i szukam nowych hoteli do współpracy. Nauczyłam się już mówić nie, ale zdarza mi się to niezwykle rzadko. Po prostu ból serca czuję, jak muszę odmówić.
Jakie najczęściej kłopoty robią Polacy?
To się zmienia. Dziwne to jest, bo naprawdę się to zmienia. Inaczej się zachowywali w 80-tych latach, 90-tych. Inaczej przed pandemią. To była piękna turystyka 2018-19. Najpiękniejsze lata w turystyce. A po pandemii znowuż inaczej. Ludzie się zachowują, jakby urwali się z łańcucha. Każdy dzień jest ostatnim dniem ich życia, czyli żyją strasznie na full. Jak rozrabiają, to na całego. Jak piją, to na całego. Jak się wygłupiają, to po prostu wszystko jest kompletnie ekstremalne.
Miałaś jakieś takie... Wiem, że miałaś, bo mi prywatnie opowiadałaś, ale jakie sytuacje są dla ciebie najbardziej kłopotliwe, kiedy rwiesz włosy z głowy?
Takie najnowsze, co się zdarzyło, to w jednym hotelu, gdzie nie pozwolona była zabawa w nocy, bo spali inni turyści, prawda? Wszyscy płacą, wszyscy chcą odpocząć. Polacy nie przyjęli tego, że nie można tam robić zabawy w nocy. Urządzili sobie zabawę najpierw na parkingu dyskotekę. Mieli swoje kolumny, jakieś puszczali na pełny regulator muzykę, więc się echem odzywało w hotelu. A gdy im zwrócili uwagę, to przenieśli się na korytarze i skakali po korytarzach. Menadżer mi hotelu nagrywał, wzywał mnie w nocy, wzywali policję. Także dla mnie to... A wytłumaczyć ludziom, którzy mają więcej alkoholu, bo czy wypite więcej, wytłumaczyć ludziom, że to nie jest kulturalne, no się nie da.
Największym problemem jest właśnie ten alkohol?
Nie było tak przed pandemią, teraz się to zmieniło. Nie wiem dlaczego, skąd w ludziach taka, no pić do upadłego albo bawić się, jeżeli dawniej wystarczyła im dyskoteka do 12, to teraz chcą do rana. No wszystko się jakoś tak zmieniło. Myślę naprawdę, że to jest związek z tą pandemią, ale to nie jest tylko alkohol. Często ludzie są właśnie w ostatnim czasie bardzo roszczeniowi. Chcą jak najmniej zapłacić, a chcą za to tak dużo, że to jest niemożliwe do spełnienia. No a tym bardziej, że tu jest euro, czyli oni to inaczej, prawda, przeliczają i porównują do Polski, czyli no a nie można tego tak porównywać, prawda? Każdy kraj ma i swoje ceny, i podatki. My mamy tu teraz podatek transakcyjny, także znowu wszystko się u nas zmieniło. Także z tym roszczeniowym i z tym, że jak się bawią, to mówię, do upadłego, jak piją, to także nie da się do nich potem dotrzeć, nie ma komunikacji żadnej.
Wspomniałaś ten podatek transakcyjny, no i poza tym od tego roku wzrósł też VAT. Czyli w zeszłym roku obowiązywały stawki 20%, w tym roku już 23%. Owszem, są niektóre niższe na bardzo takie podstawowe artykuły spożywcze. Czy w jakiś sposób to się odbija również na zainteresowaniu klientów, czy ich niezadowoleniu ewentualnym?
Na razie panikują wszyscy, którzy są związani z turystyką. Dochodzi do absurdalnych kompletnie sytuacji. Wczoraj miałam spotkanie w jednym hotelu z menadżerką hotelu, która mi otworzyła oczy na różne problemy, które dotyczą hotelów. Wyobraźcie sobie, że na przykład coś takiego. Trzeba z każdego przelewu płacić podatek transakcyjny. Hotel przyjmuje gości i musi odprowadzić opłatę regionalną, miejską, klimatyczną albo regionalną, różnie się to nazywa, i zbiera to, musi mieć przygotowane listy, dokumenty, dlaczego tyle zbiera, bo to ten podatek jest tylko dla ludzi od 18 do 70 lat. No i musi pozbierać, musi przygotować dokumenty, listy, zapłacić, przelać, czyli od tego przelewu płaci podatek. A jak ktoś nie przyjedzie, zrezygnuje, co się stanie, grupa nie przyjedzie, to wtedy ten podatek nie jest im zwracany w ogóle, a oni go odprowadzili, klientowi muszą pieniądze oddać. Czyli strasznie dziwne rzeczy wychodzą przy tym. No u mnie jest to samo, jeżeli grupa jakaś zrezygnuje. W tamtym roku były powodzie, stało się, że grupy dwie nie dojechały, ja wszystko zapłaciłam, a to nie jest tylko hotel, to są rejsy, restauracje, degustacje, wszystkie przelewy zrobiłam, potem muszę oddać grupie, która ma powody, że nie przyjechała, bo wypadek był w tamtym roku też jednego autobusu, muszę to oddać, czyli zapłacę wszystkie podatki, zapłacę od transakcji, potem jeszcze raz zapłacę, bo muszę oddać, dwa razy zapłacę podatek, a nikt mi tego nie odda.
Z perspektywy polskiego turysty możemy powiedzieć, że macie przechlapane, no bo mieszkacie na Słowacji, która właśnie od 1 kwietnia, jakby na prima aprilis, wprowadziła podatek transakcyjny. Jakoś sobie musicie z tym radzić, mogą tak powiedzieć, mogą tak zareagować, ale w jaki sposób to się odbija na nich? Czy ty ich musisz przed czymś ostrzec, jak przyjeżdżają na Słowację? Bo ja już widziałam, zresztą krążą w sieci różne takie zdjęcia, że lokale czy sklepy wystawiają karteczki, że już nie przyjmujemy opłat kartą, tylko prosimy o gotówkę. Albo, że jeżeli płacicie kartą, to płacicie więcej, a zniżka za opłaty w gotówce. Przed czym przestrzegasz w związku z tym podatkiem transakcyjnym polskich turystów?
Trzeba na to zwracać uwagę, bo teraz wróciłam właśnie z oprowadzania grup i wszystkim mówiłam, żeby się pytać, czy można płacić kartą, bo naprawdę nie w każdym miejscu można. A przez to, że my mamy ten podatek, wszyscy ceny podnieśli, także to też dotyczy Polaków, bo co my mamy zrobić? My jesteśmy czasami tym podatkiem kilka razy obciążeni, tak jak wspominałam. Także każdy podniósł ceny i za usługi przewodnickie, i za restauracje, i za hotele. Wszyscy podnieśli ceny. Hotele żądają na przykład ode mnie, żebym przywoziła gotówkę, co dla mnie są dalsze wydatki, bo benzyna, dojazd, czas. Ostatnie kilka wieczorów rozwoziłam gotówkę. Hotele nie chcą płacić transakcje za zamówiony towar do restauracji. Wszystko chcą płacić w gotówkach, bo dlaczego od każdej transakcji mają płacić podatek? Także przez to to się nakręca i na przykład restauracje, hotele podały mi ceny do końca lata, a na jesień powiedzieli, że jeszcze mogą przemyśleć i może być w tym roku jeszcze jedna podwyżka, bo muszą zobaczyć, jak to działa przy tym podatku.
Oj, to nieciekawe. Chociaż krążą jakieś słuchy, że niektórzy politycy, nawet koalicyjni, chcieliby zniesienia, teraz nagle, zniesienia tego podatku. Nie wiem, czy to się uda i nie wiem, czy to rzeczywiście dojdzie do skutku. No niemniej jednak jest to bardzo kłopotliwe.
W zasadzie to się cały czas odbija na tym kliencie, na tą osobie końcowej, bo my na razie podnieśliśmy troszkę podatek, a dopiero zobaczymy w trakcie, jak będzie to działało, może będzie potrzebna dalsza podwyżka. No już samo to, że muszę gdzieś wozić, jeździć, czas wydawać benzynę, to też wcześniej nie dało się przewidzieć. To wszystko wychodzi teraz jakby w praktyce.
No i jednocześnie też wzrosły opłaty na przykład za autostrady. W zeszłym roku za samochód osobowy płaciliśmy roczną opłatę 60 euro, w tym roku płacimy już 90 euro. To też na pewno w jakiś sposób każe zastanowić się turyście, czy tu przyjeżdżać. Owszem, jak jedzie autobusem, to jest inna bajka, no ale na pewno też to w jakiś sposób wpływa, prawda?
Myślę, że te opłaty na samochody, autostrady tak nie wpływają, bo w Polsce przez to, że są odcinki płatne i tam bez przerwy też się zmieniają ceny, to jakby ludzie już są oswojeni z taką sytuacją. Nikt mi nie zgłaszał jakichś uwag w stosunku do tego, ale do tego, że się ceny zwiększyły w porównaniu z rokiem 24, no to tu mi zgłaszają, prawda, że dlaczego takie ceny?
Jest jeszcze jeden problem, taki, który teraz jest mocno omawiany na Słowacji, a mianowicie pandemia pryszczycy. Czy w jakiś sposób to wpływa również na przejścia graniczne i na przyjazd turystów?
Już się sytuacja uspokoiła. Ja akurat mieszkam w takiej wsi, w takim regionie, gdzie właśnie w naszej wsi chyba największą farmę na Słowacji, w Słowacji Zachodniej, 3,5 tysiąca bydła musieli uśmiercić. Tak? Także akurat od strony Czech mieliśmy zamknięte granice i w zasadzie chodziło o dezynfekcję samochodów i kolejki, bo przez to, że te duże samochody, tiry były dokładnie sprawdzane, autobusy stały w tej samej kolejce. Na szczęście to było na początku sezonu, czyli w zasadzie tylko 3-4 autobusy nam się spóźniły, tylko to na to zwróciliśmy uwagę, a teraz już jest dobrze.
My nagrywamy w drugiej połowie kwietnia, więc mam nadzieję, że do maja sytuacja już się uspokoi. Jest sporo takich mało pozytywnych sygnałów i tutaj chcę nawiązać do kolejnej rzeczy. Otóż na przykład Słowacka Galeria Narodowa, która była chlubą w Bratysławie, przeszła różnymi zmianami, zmieniało się kierownictwo tej galerii, sporo osób dało wypowiedzi w tej galerii w związku z takimi politycznymi naciskami. Galeria ta miała również jeden dzień, nie pamiętam teraz, który w tygodniu, bo to już jest nieaktualne, jeden dzień bezpłatny, kiedy można było za darmo zwiedzać galerię. Zrezygnowano, ta nowa dyrekcja po prostu zmieniła to. I teraz chcę zapytać, czy również to w jakiś sposób wpływa na Twoich turystów, którzy przyjeżdżają? Czy korzystali z tej galerii, czy pytają o takie rzeczy, o przeceny, o możliwości wejścia darmowego?
Tak, pytają. Najczęściej wykorzystują dla młodzieży, teraz mamy dużo grup ze szkół średnich. Takie wejścia na przykład cały czas są w Pałacu Prymasowskim, arcybiskupskim. O galerię pytają, ale gdy usłyszą cenę biletu, w tym roku jeszcze nie miałam chętnych na galerię, w tamtym roku tak. A co takie dziwne związane z tą galerią, z czego nie oczekiwaliśmy, nasze autobusy, które stoją na przystanku przy galerii, cały czas są sprawane przez policję. Nie wiem, czy się boją, że my też będziemy demonstrować. I polscy turyści, uważajcie, nie stójcie tam, bo już kilka autobusów zapłaciło karę.
Słowacka Galeria, o niej opowiadałam w jednym z poprzednich odcinków i ona rzeczywiście jest bardzo ciekawym budynkiem, bardzo ciekawego architekta Wladimira Dziedeczka. To jest taki bardzo charakterystyczny budynek, który zwraca uwagę, ale tak jak mówisz, lepiej tam się nie zatrzymywać, jest to ruchliwa ulica.
Tam po prostu cały czas teraz policja, bo ludzie demonstrowali, zmieniali się. Najpierw otoczyli tą galerię wejście, bo ona jest w kształcie litery U, płotem, a cały czas tam stoi policja, która sprawdza każdego. Także, żeby właśnie pozbyć się demonstrantów, a ponieważ to jest przystanek bardzo blisko Starówki, ludzie tam najczęściej wysiadali, wsiadali. Policja teraz, nie wiem czy z nudów, czy ma takie wskazówki, że ma wszystkich ostro traktować, nie tylko Słowaków, ale też Polaków tak traktuje. Także mieliśmy tam parę nieprzyjemnych zdarzeń, kiedy policja sprawdzała dokumenty, czego tam ludzie stoją z Polski. Czy my też chcemy demonstrować? A gdy przyjechał autobus, dostał autobus 500 euro kary za to, że się tam zatrzymał.
Czy jest jeszcze coś, o czym my, przeciętni mieszkańcy Słowacji, na co dzień nie korzystający z takich atrakcji turystycznych, o czym może nie wiemy, nie zdajemy sobie z tego sprawy, o czym chciałabyś powiedzieć?
W ogóle Bratysława jest tylko traktowana jak takie miejsce cały czas jeszcze, nie całkiem do zwiedzania przejazdowe, a tu jest naprawdę przepięknie, oprócz Starówki, która jest akuratna według mnie, nie potrzeba takiej dużej jak w Budapeszcie czy w Wiedniu, bo ile człowiek może słuchać, ile może skupić uwagę? 3 godziny, 4, więcej nie. Dlatego tym, że Bratysława jest taka urozmaicona, że tu są rejsy, szlak winny, bardzo lubię programy wieczorowe z turystami, kiedy objeżdżamy różne piwnice, firmy rodzinne, z otwartym sercem, które pieką dla nas kaczki w piecach kaflowych, gdzie sama korzystałaś, raz wzięłam cię do takiej rodziny, gdzie wina produkują, które podpisują swoim nazwiskiem, czyli naprawdę najlepsze. Te wina słowackie, co Polacy nie wiedzą, bo nie są dostępne w Polsce, one zdobywają srebrne, złote medale na wystawach w Paryżu, czyli naprawdę super dobrej jakości. Moim odkryciem ostatnio są wina na Dziewinie, wina porzeczkowe, które też zaczynają zdobywać srebrne, złote medale. No, w Polsce nie piłam nigdy win porzeczkowych super brut, super wytrawnych, a tu właśnie te wina wszędzie wygrywają. Wspaniałe są rejsy z Bratysławy. Często grupy nie korzystają z autobusów. Indywidualni turyści też mogą wykorzystać katamarany. Katamarany stoją w Bratysławie i mają pozwolenie, licencję, żeby dopłynąć kanałem wiedeńskim do samej Starówki.
Też robiłam jeden taki odcinek. Także płynęliśmy katamaranem.
Bardzo ciekawy sposób zwiedzania, bo ciężko, jak wiecie, w Wiedniu zaparkować, jeździć przez cały Wiedeń, a tu znajdziecie się 15 minut od Katedry Świętego Szczepana i z powrotem wrócić na wieczór do Bratysławy. W Bratysławie wszyscy się dobrze czują, bo słowacki język ma najwięcej podobnych słów do języka polskiego, więcej niż czeski. Także nawet ludzie, którzy przyjeżdżają, nie znają języków, są starsi, na przykład wiekiem, nie uczyli się języków, to tutaj się czują bardzo dobrze.
Tak, to wszystko potwierdzam. To rzeczywiście są bardzo słuszne uwagi, a te kaczki i te wina, o których wspominałaś, a na których mogłam być dzięki Tobie, to rzeczywiście też polecam. Warto się z Tobą kolegować, bo człowiek może przeżyć naprawdę, może przeżyć dużo fajnych zdarzeń. Czego ty się najbardziej obawiasz przed przyjazdem takich turystów?
Obawiam się zmian. Często się zdarza tak, że jedzie autobus i po drodze się zatrzymują i zgłaszają, ale potrzebujemy inne pokoje. Ale jedzie nas inna ilość. Ale my nie chcemy kolacji o tej albo od, chcemy kiedy indziej. Mamy 5 wegetarianów i mamy 3 osoby wege. I mamy osoby, które białka nie jedzą i takie podobne rzeczy.
Czyli oni ci to mówią dopiero w ostatniej chwili?
Bardzo często, bo ludzie zapisują się do biur, w ogóle nie zgłaszają takich informacji o sobie. Dopiero jak są z pilotem w autobusie, to pomalutku jeden po drugim zgłasza. I jeżeli jedzie kilka autobusów i wszyscy zgłaszają takie zmiany, no to na przykład ja nie jestem w stanie wtedy pracować jako przewodnik, muszę siedzieć na telefonie przy komputerze i wszystkie problemy rozwiązywać. To są największe stresy, żeby się to udało, żeby byli zadowoleni.
Wchodząc do takiego autobusu, witając turystów, widzisz, kto będzie świetnym słuchaczem, z kim się będzie dobrze współpracować, a kto akurat może być jakimś tam problemem.
Tak, widzę, no bo po tylu latach sama wiesz, widać to. Najciekawsza jest teraz współpraca z młodzieżą, bo to jest całkowicie inna generacja. Teraz wróciłam z oprowadzania 58 uczniów szkoły średniej. Połowa z tych dzieci to były dzieci zombie, dzieci, które nie potrafiły skupić uwagi może 30 sekund, może minutę i od razu telefon włączały. Także to jest problem na przykład nie z ludźmi starszymi, tylko właśnie z młodzieżą. Staram się skupić na tych osobach, które nie słuchają, bezpośrednio z nimi komunikować, zadawać pytania. Czasami nawet robię konkursy. Dzisiaj robiłam konkurs, kto będzie pamiętał, co powiedziałam. Na końcu dostanie ekologicznego loda.
Wygrał ktoś?
3 osoby wygrały. Takie, co wyglądały, że nie słuchają, się okazało, że pamiętały detale z tego, co mówią.
No, czyli nie jest tak najgorzej. Dobrze, a wrócę jeszcze do tego, że jak wsiadasz do tego autobusu i widzisz, to czym się charakteryzują te osoby, które... Czy masz jakieś metody, żeby je spacyfikować?
Przy dorosłych na przykład widać, kto wypił alkohol po drodze, bo w autobusach często niestety jadą długo, nudzą się, no to otworzą jakiś alkohol. No a wyobraźcie sobie, jak się jedzie i świeci słońce i się wypije alkohol, to ludzie po oczach już widać, prawda, nieobecnych, jak to wygląda. Też są ludzie, którzy myślą, że wiedzą wszystko najlepiej i po każdym moim zdaniu, po kilku zdaniach, mówią swoje uwagi, mówią jakieś rzeczy przerywając mi. To jest też bardzo nieprzyjemne, bo człowiek skupi się na jakimś, chce im przekazać jakąś myśl, coś ciekawego, a jak bez przerwy ma przerywane, no to wiadomo, jak to skończy. Powtarzam wszystko potem 2 razy, 3 razy.
To jeszcze jak rozmawiamy o takich kłopotach, to taki największy kłopot to chyba jak ktoś umrze, albo jak musisz wzywać policję, albo ktoś zginie. Mhm. Miałaś takie?
Miałam kilka takich przypadków, ponad 30 lat oprowadzam. Także serce we mnie zamarło. Miałam kilka takich przypadków. Jeden na przykład, że pogryzły osy człowieka. Staliśmy blisko klombu. Nie wiem, co się stało, te osy go zaatakowały, a miał alergię na osy, czyli puch w oczach. Trzeba było, nawet pogotowie, a się nie zdążyłoby zadzwonić, bo pewno by coś się mu stało. Na szczęście była blisko fontanna. W takich sytuacjach, nie wiem jak mi się to, skąd to człowiek ma, ale u mnie to działa tak, że w ogóle nie zwracam uwagi na okolice, na nikogo, tylko myślę strasznie trzeźwo i strasznie zimno, jakbym prysznic zimny dostała. Także reaguję, nawet nie wiem skąd takie coś się u mnie przejawia. Temu człowiekowi zrobiłam okłady w fontannie, kurtkę namoczyłam, całego obłożyłam wodą i blisko było pogotowie, to panowie, 8 panów niosło tego grubszego człowieka, leciało za mną na pogotowie i zdążyliśmy, że dostał zaszczyki. Miałam też taką sytuację, że umarł człowiek i nie byłam świadkiem tej śmierci, ale przyjechała grupa właśnie, pili alkohol niestety po drodze, grupa z Bydgoszczy, czyli bardzo daleka droga. No i pan, który pierwszy raz był za granicą, przyjechał z córką dorosłą. W czasie, gdy grupa była na kolacji, on się źle poczuł, poszedł do pokoju, położył się, czytał gazetę i umarł. Po prostu dostał zawału i wszystkie rzeczy związane z pogrzebem były też jakby na mnie, bo gdy są święta, Boże Ciało czy Majówka, wtedy się to stało, no to na ambasadzie, na konsulacie są tylko dyżury. Także zwykle pomaga z tym konsul, ale tym razem musiałam się kompletnie wszystkim zająć. Straszne jedno zdarzenie miałam, które na szczęście dobrze skończyło. Dzieci spały w hotelu, gdzie był i basen. Pływały w basenie. Chłopcy się między sobą popisywali. Chłopczyk, który miał 15-16 lat, Grzegorz z Krakowa, chciał stanąć na rękach na dnie. Zachłysnął się wodą i leżał na dnie. Nikt go nie zauważył. Dzieci zauważyły, że coś jest nie tak. Polski nauczyciel go wyciągnął. Ratownik słowacki uciekł. Wezwaliśmy pogotowie. No i był reanimowany. Dostał się do śpiączki i ponad 2 miesiące spędził w szpitalu w Bratysławie. Jego mama, biedna pani, samodzielnie go wychowywała, przyjechała z Krakowa. Załatwiłam jej zakwaterowanie, jak najtańsze się dało. I codziennie rano, jak była wizytacja w szpitalu, codziennie rano o 8 z nią jechałam do szpitala. Po to, żeby rozumiała, co lekarze mówią, jakie są zmiany. Po to, żeby pielęgniarki uczyć po polsku, że jakby się obudził, żeby się do niego odzywały po polsku. Po 2 miesiącach one miały całą ścianę w szpitalu wypisaną słówkami polskimi, całą tablicę powypisywaną. No bo co dzień żeśmy ich uczyły coś innego. Także umiały zareagować, gdy on się obudził, a obudził się.
Ojej, jaka fajna historia. Czyli ty zrobiłaś jeszcze oświatę w służbie zdrowia słowackiej. No, także bardzo lubię z tobą rozmawiać, chociaż te przykłady są smutne, ale za każdym razem ty mi opowiadasz jakąś inną historię, więc nie wiem, Beatka, chyba trzeba będzie książki napisać, żeby wszystko to w jakiś sposób zebrać w całość. A żeby nie kończyć takimi smutnymi historiami, to znaczy fajnie, że ta ostatnia przez ciebie opowiedziana dobrze się skończyła happy endem, no ale czy zdarzają się takie sytuacje, że ktoś cię tak bardzo zaskoczy i że to jest takie bardzo, bardzo miłe, albo że zdarzają się, ja nie wiem, jakieś grupy takie super wdzięczne, super takie pogodne?
Dzisiaj mi się zdarzyło. A w ogóle zdarza się oczywiście często, jakby nie to, to skąd by człowiek miał energię do tej pracy. Sytuacji, które mnie ładują energią, jest bardzo dużo i zawsze się zdarzy, nawet przy każdej jednej grupie. Dzisiaj mówię do tych młodzieży, prawie 60 osób, prawda? Stoję na placu Gwiezdosława przed Operą Narodową i podchodzi do mnie jakaś pani, ciągnie mnie za rękaw. To ja, Beatko, to ja. Nie poznałam tej pani w ogóle, jakaś starsza, siwiutka, drobna pani. Okazało się, że 27 lat temu ją oprowadzałam po Bratysławie i ona po 27 latach wróciła.
Fajnie. Powiedz o takich miejscach. Jest to podcast Destynacja Słowacja, no to skupmy się na tej Bratysławie. O takich kilku miejscach, takich twoich sercowych, takich, które nie powinien turysta przeoczyć, albo takich, o których może nie wie, a ty byś chciała na nie zwrócić uwagę.
No, o niektórych wam nie mogę powiedzieć, bo nie chcę, żebyście tam pojechali, bo są tak specyficzne i nawet dla mnie nie mają czasu, bo na przykład te kaczki w piecach kaflowych.
Dobrze, ale to jest poza Bratysławą.
Tak, ale w Bratysławie. Co mnie zaskoczyło i co bardzo polecam, co ciężko znaleźć, ludzie o tym nie wiedzą, to przy ratuszu, w samym sercu Bratysławy, pod ratuszem, jest Muzeum Tradycyjne Winarstwa. Nie tylko chodzi o to muzeum, tylko chodzi o to, co jest pod tym muzeum. Pod tym muzeum jest Narodowy Salon Win, który nie jest propagowany, nikt o nim nic nie wie, a bardzo ładnie przygotowali ten sam obiekt, bo to są piwnice gotyckie, pomieszane ze szkłem, z marmurem, po prostu nowoczesność razem z gotyką, kilka piwnic gotyckich, gdzie zawsze jest obecny sommelier, gdzie można kupić wina i gdzie też na miejscu robi degustację, uczy Was o tych winach. Ciekawe jest to, że Narodowy Salon Win co roku robi konkurs na całą Słowację, gdzie zgłaszają się wszyscy producenci, którzy produkują w naturalny sposób wina i anonimowo we wrześniu wybierane są wina na dalszy rocznik. Ten, który wygra, może sobie przykleić na butelkę, tak się przykleja medal, to przykleja oznaczenie Narodowy Salon Win i jakie miejsce tam zdobył. 100 win się tylko wybiera, a na Słowacji jest 6 pięknych, olbrzymich regionów, także to nie jest dużo. Ten producent musi dostarczyć odpowiednią ilość, żeby w tym muzeum były dostępne cały rok. Też można to wino najlepsze, które nam najbardziej smakuje, zakupić. Czyli to nie musicie jeździć po całej Słowacji. Możecie przyjechać do salonu i tam wypróbować wszystkie wina. A jeszcze przez pandemię wymyślili taki program. Płaci się jakąś niedużą sumę, 30 parę euro i można 100 minut degustować. Możecie nawet wszystkie 100 wydegustować. To jest taki pozytywny program wymyślony przez pandemię, żeby ludzie myśleli o czymś innym.
To jeszcze zupełnie na koniec. Zamek polecasz czy nie? Jest on przepiękny, to jest taki symbol Bratysławy. Ja osobiście, no może nie będę mówić moich wrażeń z tego zamku, tym bardziej, że dawno już nie byłam, a jedyne co żalił się inny przewodnik, z którym rozmawiałam w zeszłym roku, że jak tam czasami wprowadzają płatne te toalety i nie można płacić w żaden inny sposób, tylko trzeba mieć przygotowane euro, to jest bardzo zniechęcające. Powiedz o swoich doświadczeniach.
Odnośnie toalet. Jestem z nimi w strasznym konflikcie. Nagrałam się na kamerę przy toalecie, gdzie protestuję przeciwko takiemu traktowaniu turystów i nie chodzę z ludźmi tam na toaletę. Przed, słuchajcie, toaletami oficjalnymi są kawiarnie, restauracje, które z chęcią za mniejszą sumę i bez żadnych problemów możecie tam skorzystać z toalety. Także jestem z nimi w konflikcie. Dawniejszy rząd toalety na zamku zrobił bezpłatne. Ten, który jest teraz, no za wszystko tam też muszą zbierać pieniądze i płacić. To był jakby dla turystów gest. Odnośnie zamku. Areał jest przepięknie zrekonstruowany. Opłaci się tam z kilku powodów jechać, iść, ponieważ tam są tarasy widokowe, nie tylko na Dunaj, na Austrię, ale też na całą Starówkę, czyli opłaci się najpierw Starówkę oglądnąć z góry z tych tarasów, a potem zejść i oglądać i przejść po niej spacerkiem. Na północnym tarasie za zamkiem jest rekonstrukcja barokowego ogrodu, który był założony za czasów królowej Marii Teresy. Jeszcze nie jest taki piękny, wyrośnięty, to poczekajcie kilka lat, będzie wtedy warto, ale jest tam 122 lipy zasadzone, no po prostu wszystko to musi nabrać, ogród potrzebuje czasu, ale warto tam na pewno zaglądnąć, także oglądamy tarasy widokowe, wchodzimy na przykład do studni na dziedzińcu. W tej studni można poczuć atmosferę starego grodu średniowiecznego, bo na zamku są sale wystawowe i wykopaliska archeologiczne. Nie każdego to interesuje. Tak? Ludzie zwykle oczekują komnat, a tutaj są komnaty tylko w skrzydle dla prezydenta reprezentacyjne, które dawniej były własnością właśnie królowej Marii Teresy. Teraz są reprezentacyjne. Tylko one są zrekonstruowane, gdzie się nie dostaniemy. Potem są sale muzyczne. Na koncert się oczywiście opłaci przyjść. W lecie programy kulturalne na dziedzińcu to są najczęściej sztuki teatralne, też piękna atmosfera. Mnóstwo imprez się na zamku odbywa, też można prześledzić i różne gastro, i targi, i jarmarki, także to jest też ciekawe, ale według mnie najpiękniejsze jest to położenie i ten cały areał zamkowy. Teraz pomiędzy zamkiem a starówką rekonstruowana jest Wydrica, dawniejsza dzielnica kurtyzan, która była założona poza murami miasta i zamku. Już jedna połówka zrekonstruowana. Tam są bardzo ciekawe projekty, ciekawe jedzenie właśnie z tych stron regionalne, cukiernie. Na pewno warto też tam przespacerować się. Ona się ciągnie od wodnej, kamiennej wieży. Jedna część jest rekonstruowana, druga jeszcze podlega rekonstrukcji. Całe wzgórze zamkowe jest teraz uzbrojone i w tym roku, do końca roku ma być to skończone. Teraz, żeby połączyć zamek ze starówką, trzeba przejść pod ulicą. Przez budowę tej ulicy 1/3 starówki była zniszczona przez komunistów w 60-tych latach. Tam była synagoga, dzielnica żydowska. Wydrycę i dzielnicę żydowską zniszczono, ale już jest podpisany projekt, na jesień ma się zacząć, za 2 lata będzie skończony, gdzie będą ogrody budowane, ogrody pomiędzy murami, rekonstrukcją murów obronnych, a zejściem z zamku, czyli za 2 lata zapraszam wszystkich. Obejdziecie sobie zamek, areał, zejdziecie na Wydrycę, tam sobie wypijecie kawkę czy ciasteczko.
Może spotkacie kurtyzanę.
Tak, a nie, one już teraz online tylko pracują. Ale przejdziecie sobie spacerkiem po ogrodzie i dostaniecie się od razu na mury obronne. Czyli jakby ta starówka będzie w całości, nie będzie taka rozbita jak teraz.
Bardzo mnie to cieszy. Od tego zaczynałam przygotowania tych podcastów Destynacja Słowacja. Właśnie od tego mostu z UFO. I wtedy opowiadałam o tym, że niestety została zburzona część Bratysławy. Mowa też była wtedy, w zeszłym roku, o tym, że takie są plany. Bardzo mnie to cieszy, że informujesz tutaj na łamach tego mojego podcastu o tym, że zostały te plany zatwierdzone i że rzeczywiście połączenie starówki z Podzamczem i zamkiem będzie realizowane. Super wiadomość. Dzięki, Beatko, bardzo. Z tobą się naprawdę świetnie rozmawia i mam nadzieję, że cię kiedyś znowu namówię na ten podcast i wymyślimy jakiś temat turystyczny.
No dziękuję. Wszystkich zapraszam do Bratysławy. Naprawdę Bratysława was zaskoczy. 90% ludzi jest zachwyconych, także przyjeżdżajcie.
Ponieważ w rozmowie z Beatą omawiałyśmy nowość, to podsumujmy, czym jest ta nowość, czyli podatek od transakcji, który na Słowacji obowiązuje od 1 kwietnia 2025 roku. Dotyczy on podmiotów gospodarczych działających na Słowacji. Taki podatek płacą przedsiębiorcy za każdym razem, gdy dokonują przelewu czy wybierają gotówkę z bankomatu. Chcę was więc uspokoić. Polacy czy inni obcokrajowcy przyjeżdżający na Słowację takich opłat nie będą ponosić. Podatku od transakcji nie ponoszą też osoby prywatne podejmujące gotówkę w bankomacie czy dokonujące przelewów. Podatek od transakcji uderza w słowackich przedsiębiorców. Stąd ci, chcąc się przed nimi bronić, albo podnoszą ceny, albo starają się pracować z gotówką, bo transakcje gotówkowe nie są obłożone podatkiem. No to tyle celem wyjaśnienia. Byście się nie obawiali przyjazdu na Słowację, że nagle zacznie znikać kasa z waszych kont. Nie, nie, nie. Nie, tego się nie musicie obawiać. Mam nadzieję, że was uspokoiłam i obie z Beatką Wojnarowską nastroiłyśmy was wakacyjnie, majówkowo, by odwiedzić Bratysławę. Dzięki za uwagę. Ahoj, przygodo!